różne rzeczy. Słuchasz podcastu Łódź Design Festival.
Cześć, nazywamy się Klaudia Leclerc i Jarosław Antoniak. Jesteśmy twórcami największej społeczności ASMR w Polsce. Czym tak właściwie jest ASMR? Porozmawiamy w dalszej części podcastu. Można nas znaleźć na wszystkich mediach społecznościowych pod nazwą Klaudia Leclerc ASMR. Zostaliśmy zaproszeni przez Łódź Design Festival, żeby gościnnie zrealizować odcinek podcastu Różne Rzeczy o temacie dźwięki sprawiające komfort i dyskomfort z perspektywy twórcy ASMR.
Tak, dzisiaj mamy wyjątkowe gościnie.
Dzień dobry. Dużo dźwięków wydajemy, wiecie, i takich dyskomfortowych i komfortowych.
To może się przedstawimy.
No dobrze, może się najpierw przedstawmy.
Kasia Krzewicka z Dunek.
Dorota Peret-Jatkowicz.
Jesteśmy socjolożkami, jesteśmy badaczkami i twórczyniami platformy instagramowej socjolożki.pl.
Na którą bardzo zapraszamy. Dużo wyników badań, dużo ciekawostek ze świata socjologii i nie tylko.
Dzielimy się tam swoimi badaniami, uczymy jak czytać wyniki badań i tropimy różne fejki badawcze.
Dyskomforty.
Również, dyskomforty badawcze.
Dokładnie tak. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i same jesteśmy ciekawe o czym dzisiaj.
Skupimy się na tym, czym jest komfort. Słownik języka polskiego definiuje komfort jako ogół warunków zewnętrznych, zapewniający człowiekowi wygodę, odznaczający się dostatkiem i elegancją.
Skomplikowane.
Tak, czym dla Was jest komfort?
Czym dla nas jest komfort? Czy dla naszych respondentów? Może zaczniemy od nas. Czym dla nas jest komfort? Dla mnie komfort to jest święty spokój. Święty spokój, kiedy mogę zamknąć drzwi sypialni, wyciszyć się, kiedy nikt nie zawraca mi głowy, kiedy nie ma żadnych dźwięków takich. Dyskomfortem dla mnie są dźwięki pukania do drzwi, kiedy ktoś coś ode mnie chce. A taki spokój, kiedy jestem w sypialni, mogę sobie poczytać, nawet pograć na mojej komórce w kulki, bo to jest mój nauk, to jest dla mnie taka strefa komfortu.
Myślałam, że węże.
Czy ty nie jesteś bliźniakiem przypadkiem, Kasiu?
Jestem bliźniakiem.
Ja też uwielbiam grę w kulki.
Dokładnie. Mówisz o komforcie jako o braku bodźców, ale komfort mogą też powodować bodźce. Między innymi ja bardzo lubię słuchać muzyki i to jest taki moment komfortu dla mnie prawdziwego. Lubię słuchać muzyki poważnej i mam wtedy wrażenie, że jestem taka poważna i taka mądra i taka fajna i tak po prostu uwznieślona. Jak ten Wagner mnie trzaśnie po uszach, to wcale nie czuję dyskomfortu. Nie czuję dyskomfortu, tylko czuję komfort. Komfort bycia tu i teraz, słuchania muzyki i to takiej muzyki, która dla mnie wymaga jakiegoś wysiłku, więc wręcz przeciwnie, w moim przypadku nie jest to brak bodźców, tylko bodźcowanie.
Mi jeszcze komfort dają takie rzeczy dotykowe. Bardzo lubię, nie wiem, świeżą pościel, taką, wiecie, zimną.
No i to zapach tej świeżej, bo to. Tak. Niestety, Kasia prasuje pościel, kochani, rozumiecie,
tak,
to prasuje pościel.
I jak mogę się tak wsunąć między tą kołderkę a prześcieradło, to jest dla mnie super. I też takie momenty, jak jesteśmy na działce i mamy trawkę, ja mogę się na tej trawie położyć i się popatrzeć w niebo, to mi bardzo dużo daje takiego spokoju. Więc ja jestem bardziej od odcinania się od bodźców wszelakich i takiego jednak bycia w tym swoim kokonie bezpieczeństwa.
Nasi respondenci, poświęcimy dzisiaj chyba trochę czasu takim młodym ludziom. Nasi młodzi ludzie, wiecie co, dla nich komfort, i to było dla nas zaskoczenie z najnowszego badania, dla nich komfortem jest to, że oni są wyspani na przykład. I to już jest komfort niebotyczny, ponieważ nasze młode pokolenie jest bardzo niedospane, jest bardzo przebodźcowane, jest bardzo zmęczone, ma bardzo mało wolnego czasu dla siebie. Więc wszystkie rzeczy, które pozwalają im na poświęcenie chociaż chwili samemu sobie, już jest dla nich komfortem. Więc wygląda na to, że komfort jest rzeczą bardzo unikalną i jeżeli już ten komfort poczujemy, to warto go wzmacniać innymi odczuciami, czyli jakby poczuć go całym sobą, nie tylko poprzez uszy, czy przez oczy, czy przez dotyk, tylko fajnie, kiedy to wszystko razem gdzieś się skupi i wtedy rzeczywiście mamy takie poczucie, że wszystkie nasze zmysły są otulone tym komfortem.
To, co Dorota mówi o tym śnie, to rodzice często tego nie rozumieją, że młody człowiek po całym tygodniu porannego wstawania do szkoły odsypia w weekend, tak? I do 13 na przykład śpi. To rodzice mają takie przeświadczenie, że ten młody człowiek traci czas, że mógłby się pouczyć czegoś, dokładnie, że mógłby posprzątać mieszkanie, że no generalnie wszelkie plany mogłyby być szybciej zrealizowane. On potrzebuje tego odpoczynku i snu, bo to też wynika z rozwoju jego mózgu, że musi odpoczywać. I to, co też było zaskoczeniem dla nas już po raz kolejny, to, że to młode pokolenie, poza tym, że lubi zabawę, lubi doświadczać, lubi wyjazdy, lubi podróże, to jednak ten moment, o którym ja powiedziałam, żeby zamknąć się w swoim pokoju, żeby uciec od tego przebodźcowania, to jest dla nich bardzo ważne. Tak, żeby mieć swoją przestrzeń, w której nikt nie będzie im zawracał głowy.
Co, myślę, że też warto wspomnieć o czymś takim, że młodzi ludzie przeważnie siedzą w szkole. Szkoły oceniają bardzo źle. Uważają, że to jest marnowanie czasu. Uważają, że ich kompetencje nie są rozwijane w tym zakresie, w którym oni potem potrzebują w dorosłym życiu. To też później dla nich komfortem może być też na przykład muzyka, tak? Bo tam wreszcie coś się dzieje, albo oglądanie serialu, bo szkoła dla nich, jeżeli nie podchodzą do tego ambicjonalnie, to jest po prostu
Nuda.
Więc oni potrzebują znowu takiego bodźcowania.
Są takie filmy...
Czekaj, bo oni mają całą kartkę pytań.
Ale mi się przypominają takie filmy na TikToku. Jest takich trzech facetów chyba z Włoch i oni naśladują swoje matki. I jest filmik, jak moja matka w sobotę, nie? Ja tam sobie śpię, tak, matka szyflędami, trzaska, tak, piekarnik i tak dalej. Jest taki hałas. Ja zawsze do moich rodziców pojadę, myślę sobie, o Boże, wyśpię się.
Otóż mój tata o 5 dyskomfortu.
Tak, mój tata o 5 rano zaczyna rozpakowywać zmywarkę, bo tak wcześniej wstaje.
Tak, a w drugą stronę jest tak, że to młodsze pokolenie zawsze się stara być cicho i jakoś to zachować tą ciszę, żeby rodzice mogli spać.
Z szacunku dla rodziców.
Tak, dokładnie.
Nie wiem, czy to jest szacunek.
Ze strachu.
Więc skupmy się na dźwiękach i zacznijmy od tych wywołujących dyskomfort, czyli na przykład rzucie gumy, mlaskanie, czyli dźwięki związane z jedzeniem, alarm, dźwięk budzika, czy na przykład taki nieoczekiwany śmiech, hałas, albo no coś może być, właśnie paznokcie na tablicy też mogą być takim dyskomfortem, więc jest tych przykładów bardzo dużo i wydaje mi się, że to jest kwestia właśnie preferencji i tolerancji, jeśli chodzi o hałas. A jak to jest u Was? Jakie dźwięki wywołują u Was takie ciarki, nieprzyjemne
ciarki?
O niektórych nieprzyjemnych już wspominaliśmy.
No właśnie to są te dźwięki, które zakłócają mój spokój, które w innym momencie pewnie by mi nie przeszkadzały, bo to rozpakowywanie zmywarki, trzaskanie garnkami, czy pukanie do drzwi, kiedy jestem w łazience, czy w pokoju, czy gdzieś tam, to we mnie takie nagłe wyciągnięcie mnie z tego mojego wyciszenia, tych chwil mam bardzo mało, to budzi we mnie dyskomfort. Takie drażniące jest dla mnie, jak, nie wiem, chcę odpocząć, jadę pociągiem na przykład i ktoś, czy komunikacją miejską i ktoś opowiada całe swoje życie głośno na cały autobus, to jest takie, że budzi we mnie taką niechęć.
No, my opowiadamy, to wtedy inni się czepiają, wiecie, naprawdę, to nie wiedzą, o co chodzi.
Ale są takie też w kuchni, są takie czasami garnki, które nie są emaliowane i tak to takie skrobanie po łyżką po dnie, to mnie po prostu tak wybija.
Resztki przypalone. Resztki, ziemniaków.
Tak.
Ja mam chyba jeden dźwięk, słuchajcie, który jest w stanie mnie wywalić w każdej sytuacji, czy ja czuję komfort, czy nie czuję komfort, ale to jest taki dźwięk, który powoduje u mnie bardzo duży dyskomfort. Jest to dźwięk, cytuję, mama! I muszę wam powiedzieć, że teraz mam starsze dzieci i wydawałoby się, że już powinnam nie reagować na ten dźwięk, natomiast bez względu na sytuację, w jakiej się znajduję, kiedy to słyszę, to natychmiast dostaję jakiś taki urs, mi się uszy do tyłu biorą. Nie ruszaj się z tego miejsca.
A ja myślałam, że wręcz przeciwnie, że teraz powie, że ci tego
brakuje. Nie, broń Boże, mi tego nie brakuje. Bardzo się cieszę, że moje dzieci już zupełnie inaczej się ze mną komunikują. To był taki dźwięk, który mnie naprawdę doprowadzał
to jest taka częstotliwość,
do szału. To znaczy powoduje... miałam takie wrażenie, że wszystkie moje granice zostały przekroczone i że za każdym razem, kiedy próbuję tą granicę jakoś postawić, to ten dźwięk, mamo, burzy murę. Dyskomfort. Ja bym chciała powiedzieć o takim zjawisku, które się nazywa habituacja. No wiesz, że już jako socjolożki to trochę nauki w to wprowadźmy.
Cudownie.
To jest coś takiego, że nie wiem, czy na pewno każdy z was miał takie doświadczenie, że na przykład kapała woda z kranu. I człowiek po prostu myśli, że zaraz oszaleje, to już jest koniec świata, to już po prostu jeszcze raz to kapnie, a mnie chyba kapnie. I kiedy skoncentruję się na jakimś innym działaniu, to nagle przestaje to słyszeć. Tak? Okazuje się, i to taki jest sposób, jakby ktoś nie wiedział, co zrobić w takiej sytuacji, trzeba się skoncentrować na czymś innym, zacząć czytać książkę, oglądać film. I wtedy nasz mózg dokonuje habituacji, to znaczy on się przyzwyczaja do pewnego bodźca i przestajemy go odczuwać. To jest tak jak z habituacją na zimno, tak, że wychodzimy w pierwszym momencie, jest nam strasznie zimno, a potem się okazuje, że już przestajemy to czuć. Kiedy piszczy kaloryfer i nagle przestajemy już słyszeć to piszczenie, ktoś wchodzi i mówi, jak ty możesz wytrzymać, jak ten kaloryfer tak piszczy. Jaki kaloryfer, gdzie on piszczy? Także pomyślmy sobie o tym, że ta habituacja może nas ratować przed tymi dźwiękami, których nie chcemy słyszeć, tylko trzeba ten mózg skierować, rozumiecie, na inny zmysł albo na inne
zaczynasz
myślenie.
Zaczynasz sobie wyobrażać plażę w Brazylii.
Ale rozumiem, że ona działa też w innych sytuacjach. Bo, z tego, co wiem, to na przykład panie, które rodzą, to często zaciskają grzebienie na rękach, żeby skupić
tak,
się na
bólu.
Tak,
to jest dokładnie tak. To jest dokładnie to samo zjawisko. Mianowicie, że w pewnym momencie pewien bodziec zostaje uznany za coś normalnego już.
Jest to niesamowite, bo wśród naszych odbiorców jest wielu mizofoników. Czyli mizofonia to jest taka dolegliwość objawiająca się obniżoną tolerancją na określone dźwięki i osoby te odczuwają silny dyskomfort, irytację czy wręcz obrzydzenie, gdy słyszą niektóre dźwięki takie z codziennego życia, jak żucie, połykanie, siorbanie czy nawet głośny oddech. Wiele razy słyszeliśmy, że głośny oddech kogoś jest bliskiego sapanie.
To jest kwestia też przebywania cały czas z jakimś bodźcem, który gdzieś od czasu do czasu nie jest dla ciebie denerwujący, natomiast w pewnym momencie zaczyna już stanowić część twojej rzeczywistości, z której nie możesz się wycofać.
Tak, ale ta habituacja właśnie doskonale może tutaj dla mizofoników pasować i wręcz trzeba to nagłaśniać i
mówić o tym, żeby przekierowywać.
A jeszcze co ciekawe, co piąty mieszkaniec z Wielkiej Brytanii skarży się na to, że dźwięki codziennego właśnie życia powodują u niego bardzo duży dyskomfort.
To może trzeba znaleźć właśnie jakieś sposoby, jak habituować te dźwięki, w jaki sposób po prostu przekierowywać. Bo to jest kwestia, to tak jak nie możesz zasnąć, tak? I masz gonitwę myśli, zastanawiasz się, przewracasz się z boku na bok, a tutaj mam jakiś projekt, a muszę zanieść rzeczy do pralni, a muszę coś tam. I nie pomaga ci liczenie baranów, to przekierowujesz sobie mózg na... Ja mam takie miejsce, że wyobrażam sobie, że jestem na plaży Copacabana i tam, wiesz, ocean obmywa moje stopy i w ogóle jest cudownie.
Elitka.
Ale że i wtedy jakoś wchodzę w ten taki tryb myślenia o czymś innym, nie? Że mnie te myśli na tematy pracowo-domowe nie rozpraszają.
A ciekawe mnie, czy macie też takie dźwięki z dzieciństwa, które powodują dyskomfort tylko dlatego, że źle wam się kojarzą z dzieciństwem, bo ja na przykład mam tak, że byłam niejadkiem i do dzisiaj mam tak, że nie lubię dźwięku uderzania łyżeczki o zęby i to powoduje takie ciarki, więc ciekawe mnie, czy macie też takie dźwięki, które nie są oczywiste, jeśli chodzi o dyskomfort, a powodują dyskomfort, bo źle się kojarzą.
Ja musiałam zawsze w sobotę sprzątać, więc dźwięk odkurzacza z rana mnie.
To nie jest usypiający biały szum.
Nie. To ja pochodzę z Polski Zachodniej, więc to jest ten taki sznyt trochę niemiecki, gdzie sobotnie sprzątanie, tak, więc skoro świt, to takie krzątanie się poranne powoduje we mnie właśnie, że ojku, jakby kolejny obowiązek.
Mhm. Ja chyba nie lubię takich dźwięków pasyw-agresyw, wiecie, że ktoś nie wyraża swojej agresji, a jednocześnie wydaje dźwięki, które powodują u mnie poddenerwowanie i nie mogę się z tym skomunikować. Także tego nie lubię.
Dla tych, którzy nie widzieli, Kasia wskazywała teraz na siebie.
Tak, ja się denerwuję, to nie mówię nic.
I sapię.
Tak. Wymieniliśmy szereg dźwięków, a co z absolutną ciszą? Cisza jest też taka głęboka cisza jest dyskomfortem, jest nienaturalna dla nas i mózg potrzebuje delikatnej stymulacji. Jak wy reagujecie na taką absolutną ciszę?
Nie wiem, bo nigdy mi się chyba nie zdarzyło być w takiej absolutnej ciszy.
Chyba byłam w takiej komorze z wodą, że tam była ta cisza.
Taka deprywacyjna.
Deprywacyjna. No to jest deprywacja. Według psychologii jest to deprywacja i jest to jedna z największych tortur z tego, co słyszałam, że ludzie bez dźwięków po prostu wariują. Ja wytrzymałam chyba z 10 minut i powodowało to mnie olbrzymi dyskomfort. Także nie sądzę, żebym mogła wytrzymać dłużej. I te takie, słyszałam, że brak snu i właśnie brak dźwięku, to są dwie największe rzeczy, które łamią właściwie każdą psychikę, że to nie są tortury cielesne, że to nie są tortury fizyczne, tylko właśnie takie deprywacyjne.
Trochę jakbyś nie istniała, nie? Ta cisza, tak jakbyś była zupełnie sama
Mamy
na świecie.
Mamy jednak w sobie coś z psycholokacji, nie?
Dokładnie tak. No właśnie czytaliśmy różne opracowania z tych komór takich bezdźwiękowych z absolutną ciszą. To po kilku minutach człowiek zaczyna słyszeć, jak krew krąży w żyłach i to jest
przerażające.
I traci orientację zupełnie.
No właśnie, to tak jakbyś był sam na świecie.
W kosmosie to robią, kiedy oni wychodzą z tego statku i tam jest kompletna cisza. Myślę, że to radio im jakoś pomaga. Że tam tutaj... I to wtedy nie są dźwięki powodujące dyskomfort, tak tylko wręcz przeciwnie.
Musimy stworzyć materiały ASMR dla kosmonautów.
No właśnie, tak. Właśnie. Teraz skupmy się na dźwiękach, które powodują komfort, czyli na przykład szum morza, śpiew ptaków, szum lasu czy liści, albo takie dźwięk ogniska, świeczki, czy na przykład przygotowywanie kawy. Czy wy macie jakieś dźwięki, które właśnie tak uspokajają, wyciszają i powodują ten komfort?
Ja nie chcę wchodzić w przyrodę, ale ja mam...
Już byłaś w pościeli w przyrodzie.
Nie, we mnie chyba komfort wzbudzają takie dźwięki związane z tym, co się dzieje w domu. Jak czuję, że odzyskuję kontrolę nad swoim domem, czyli pralka pierze, dźwięk pralki mnie uspokaja, czy tam suszarki.
No jak tam się kontroli.
Tak, że jak się gotuje rosół, tak, jak coś tam... kroję sobie, no, wszelkie takie rzeczy, jak uwielbiam.
Przygotowanie kotletów?
Może nie tłuczenie kotletów, ale jakieś tam, nie wiem, żeby robienie jakiegoś tam ciasta, czy świeży chleb, to są krojenie świeżego chleba. To i dotyk tego świeżego chleba, to jest dla mnie taki, to też taki trochę powrót do dzieciństwa.
Ale zobacz, to jest tak naprawdę, że my jesteśmy na dwóch osiach rozciągnięci. Z jednej strony mamy takie poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej strony poczucie wolności. Ja myślę, że dźwięki też mogą odpowiadać na te dwie potrzeby i powiedz mi, jaki dźwięk ci uspokaja, powiem ci, kim jesteś. Trochę tak jest. I Kasia, jesteś o bezpieczeństwie. Ty jesteś o bezpieczeństwie, o kontroli, o poukładaniu. I to jest te dźwięki, o których mówisz, to jest właśnie to. Ja natomiast uwielbiam
dźwięk ten układanych ubrań na te wyprasowanych ubrań, wiesz, na półce albo wkładania do walizki, bo to nie jest tylko tak,
na
że kapu, ja w domu siedzę.
Na
Copacabana.
Kopę banana po prostu. No i to jest Kasia, tak? A ja znowu jestem zdecydowanie o wolności. Mnie najbardziej uspokaja szum morza, ale nie tego takiego plaskatego morza, tylko kiedy jest naprawdę sztorm i to morze wali. I za każdym razem ten dźwięk jest jednak inny. I to jest taka dynamika i to mi najbardziej odpowiada. I to jest ten dźwięk, który mnie uspokaja. tak?
Zaraz wyjdzie, że ja po prostu uspokoiłam mi robienie na drutach swetrów dla wnuków.
Kto
ja
wie, tak kto wie, kochana.
W tym poczuciu bezpieczeństwa.
Kto wie, a mnie tłuczenie szufladą o 5 rano będzie uspokajać. Także ciekawe, czy im wnukiem chciałbyś
dojść. Jeśli chodzi o
dojść.
Dźwięk suszarki, to jest to najbardziej popularny dźwięk w naszym podcaście, ponieważ jest wykorzystywany właśnie do usypiania dzieci. I co ciekawe, ostatnio dowiedzieliśmy się, że też ma znaczenie marka suszarki, więc może by było...
Bo to są inne częstotliwości. Inne częstotliwości suszarka. To był stary sposób. Były dwa sposoby 30 lat temu na usypianie dzieci. Jeden to był suszarka, a drugi to było jeżdżenie samochodem, co było troszkę bardziej męczące.
Mam kolegę z Kętrzyna, pozdrawiam cię Piotrze bardzo serdecznie, który codziennie brał swoją córkę właśnie w nosidle do samochodu i jeździł po osiedlu.
Bez skutku.
Tak, i no jak... Nie przeliczał tego nigdy, ale mówi, że na pewno kilkaset kilometrów zrobił tak po tym małym osiedlu.
A ja myślałam, że powiesz,
tak. Ja myślałam, że powiesz, że jak wypakował tą dziewczynkę, to ona od razu się budziła.
Ale tak było, tak właśnie to jest stara zasada, tak.
Ale jeszcze mam drugiego takiego przyjaciela, górala dla odmiany, który w kołysce usypiał swoją starszą córkę. I jak się przestawała kołyska bujać, to ona się natychmiast budziła, więc on miał już taki sposób, że sznurkiem do dużego palca u stopy sobie przywiązywał i on całą noc tą stopą tak sobie machał.
Nic więcej, u mnie w rodzinie był taki przypadek, że dziecko spało tylko wtedy, kiedy wózek przejeżdżał przez próg i nagle się zatrzymywał, więc był puszczany jak bączek na sznurku, rozumiesz? I tylko wtedy dziecko spało. W związku z tym ojciec już nie chodził na siłownię, był bardzo rozbudowany. Poniedziałek klata, wtorek klata, środa klata. Więc to puszczał ten wózek.
A jeszcze
Jeszcze mam jedną rzecz, bo Kasia mówiła właśnie tutaj o układaniu, o dźwiękach. Ciekawi mnie, ponieważ ostatnio rozmawialiśmy z aktorką, która nienawidzi dźwięków, i szukaliśmy ASMR, które mogłoby ją uspokoić. I po jakimś tam czasie rozmowy z Jarkiem powiedziała właśnie, że bardzo uspokaja właśnie segregowanie, układanie rzeczy. Więc ciekawi mnie, Kasia, czy tutaj wizualnie ASMR też na ciebie działa. Tak,
tak bardzo. Ja uwielbiam po prostu, słuchajcie, oglądać takie filmiki.
A czy jest teraz wszystko kolorystycznie poukładane?
Nie tam układanie, ale jak na przykład, co okropne to jest, ale... Jak koleś pierze dywan i on jest taki czysty totalnie. Kocham to. Układanie w lodówce, porządkowanie, to tam są te takie dźwięki, nie, że tam pyk, 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 pyk i taka piękna ułożona lodóweczka. Uwielbiam to.
No, ciekawe, ja wam jeszcze podam kilka dźwięków, które według badań wywołują pozytywne reakcje. Z jednym się już nie zgodzisz, to wiem, bo już padło wcześniej, ale na przykład skwiercząca patelnia, czyli ten dźwięk taki, który powoduje, gdzieś już tam sobie wyobrażamy, albo tego kotlecika steka, tak, i otwieranie puszki, czyli takie i też już czujemy prawie smak tego napoju, który mamy gdzieś tam, to też może wywoływać ASMR, o którym będziesz, Klaudia, później mówić, ale właśnie telefon, SMS, dzwonek. Dla niektórych absolutnie nie, bo jak mają tego przesyt, a inne osoby, które czekają na wiadomość kolejną, to jest taka euforia, gdzieś jest, napisała do mnie. I tak samo jest z otwieraniem drzwi, właśnie to, co wspominałaś wcześniej, że ktoś już jest podekscytowany, właśnie ta osoba, na którą czekam, wróciła do domu, a...
Jeżeli na kogoś czekam, to mnie to ekscytuje, natomiast...
Ale z takich ciekawych dźwięków na przykład też jest dźwięk uruchamiania sprzętu po naprawie, że... Mamy to. Zadziałało.
To już chyba mężczyźni.
Ale wiesz, jak mi pada akumulator i mogę odpalić swój samochód, to mi się często zdarza, że mój akumulator jest rozładowany, to jak wsiadam...
Ale z drugiej strony jak tak pralka ruszy.
No.
Tak, to prawda. Tak.
Powoli zmierzamy do tematyki ASMR, czyli zjawiska, które uznawane za nowe, natomiast nowe nie jest, ponieważ ASMR to jest skrót od Autonomous Sensory Medial Response, czyli samoistna odpowiedź meridianów czuciowych, co jeszcze bardziej komplikuje, ale jest to takie głębokie uczucie relaksu, które rozpoczyna się na czubku naszej głowy i promieniuje wzdłuż kręgosłupa. Często, ale nie zawsze wiąże się z takim mrowieniem i dotyczy wszystkich zmysłów. My tutaj się koncentrujemy na bodźcach dźwiękowych. Natomiast z ASMR spotykamy się już w pierwszych dniach naszego życia, kiedy rodzice nas przytulają, otaczają opieką i Pierwszy taki dźwiękowy ASMR, z którym mamy do czynienia, to jest czytanie książki na dobranoc, czyli szeptem, opowiadanie książki, przewracanie stron tej książki. To zostało dopiero w 2010 roku nazwane, dlatego to jest ciągle uznawane za taki nowy temat, chociaż jest to zjawisko, które było z nami od zawsze. I jeśli chodzi o genezę właśnie takich typowo dźwiękowych i wizualnych materiałów, to pierwsze takie nagrania były tworzone nieintencjonalnie gdzieś tam w sytuacji, gdzie nie mogliśmy być głośno, czyli w bibliotece, czy w jakimś miejscu, gdzie nie mogliśmy mówić normalnie. Więc te dźwięki wszystkie związane z nauką, z zrobieniem notatek, z pracą, czy dźwięki przewracania stron, czy właśnie takie delikatne szepty były nagrywane na czarnym tle. I taka była geneza tych wszystkich materiałów ASMR, które pojawiły się w internecie. Natomiast jeśli chodzi o wyzwalacze, czyli czynności i przedmioty, które powodują to uczucie, to oczywiście, jak już wcześniej wspominałam, ASMR dotyczy wszystkich zmysłów. My tutaj się skupimy tylko i wyłącznie na tych dźwiękowych i ewentualnie trochę na wizualnym, bo Kasia mówi tutaj o praniu dywanów, co jest bardzo popularne. I ostatnio nam się też zdarzyło, że spotkaliśmy przy nagrywaniu innego podcastu dziewczynę z marketingu, która właśnie mówiła, że ona uwielbia oglądać pranie tych dywanów. Ja mówię, my nawet nie mamy gdzie prać tych dywanów po prostu. Nawet nie mamy, no mamy tutaj jeden dywan, ale no byłoby ciężko to zrealizować. Natomiast jeśli chodzi o te wyzwalacze dźwiękowe, to takim głównym wyzwalaczem jest nasz głos, gdzie mamy, jeśli chodzi o społeczność ASMR, szept, niezrozumiałe szepty, miękkie mówienie, czy słowa wyzwalacze, więc jest tego całkiem sporo. Poza tym mamy dźwięki związane z wykonywaniem różnych zabiegów, takich jak fryzjer czy kosmetyczka, dźwięki przyrody związane z szumem, śpiewem ptaków, czy chodzenie po śniegu, na przykład jest bardzo mocnym wyzwalaczem. Dodatkowo mamy dźwięki związane z jedzeniem, które mogły być też dyskomfortem, więc zależnie od osoby. Mamy też te mukbangi różnego typu, czyli rozmowa i jedzenie.
Mukbang niesamowicie popularny w Azji.
Tak.
Tak, teraz już jest powoli tak wycofywany i jeśli chodzi, tam ostatnio czytaliśmy, że dużo twórców decyduje się na nagrywanie materiałów ze zwierzętami, to nie zawsze dobrze się kończy dla tych zwierząt, bo one są karmione różnymi rzeczami, które nie powinny jeść, albo w takich ilościach, które nie powinny spożywać, ale to też jest bardzo relaksujące. Poza tym mamy dźwięki związane z DIY, czyli rysowanie, malowanie, lepienie z gliny, które jest również takim dotykowym ASMR.
Ja uwielbiam, jak Klaudia maluje.
Ja też.
Bo to jest coś nieprawdopodobnego. Oprócz tych mini paletek, które stały się tak popularne, no to znamy się już od 10 lat i Klaudia przepięknie jako licencjat sztuki rysuje i maluje i mnie to zawsze fascynowało.
Jaka laurka.
Ja jako absolutny antytalent plastyczny pięknie. Jestem zachwycony.
Tak, ja też. Dziękuję bardzo. Natomiast najbardziej popularnym twórcą ASMR jest amerykański malarz Bob Ross. Nie wiem, czy mieliście z nim do czynienia. Bardzo taka charakterystyczna postać, miał kręcone włosy.
Afro,
dokładnie. I był to malarz, który prowadził program w telewizji Joy of Painting, gdzie malował przepiękne krajobrazy Alaski, opowiadając o tym, co się znajduje na tych krajobrazach i opowiadając o tym, jak maluje te obrazy i było słychać właśnie pociągnięcia pędzla, mieszania farby czy czyszczenia tego pędzelka. Opowiadał o tym, co przeżył, ponieważ on tam był na misji i opowiadał o tym, skąd ten krajobraz.
Tak, i to wszystko jeszcze malował. To było tak, namalujmy szczęśliwą chmurkę, namalujmy szczęśliwe drzewko i mówił to takim tonem właśnie, bardzo, bardzo spokojnym, uspokajającym. To było w latach 80., więc jeszcze nikt nie słyszał
kiedyś
o ASMR.
Kiedyś był taki pan piórkiem i węglem. Tam, i on tam opowiadał, tu rysujesz.
Ja też uwielbiałem to oglądać.
Czyli jednak było
takie, wiesz, takie
szaleszczenie.
Tak, dokładnie.
Każdy ma swojego Bobarosa.
Dokładnie, chociaż jego życie jest dosyć tragiczne, prywatne i jest uznawany za takiego dziadka, jeśli chodzi o ASMR.
Mimo, to był pradziadek.
Natomiast mamy też te wszystkie dźwięki związane, jak rozmawialiśmy, z przedmiotami, czyli na przykład suszarka, czy odkurzacz.
Nożyczki u fryzjera.
Nożyczki. I to są takie najbardziej popularne wyzwalacze ASMR, ale oczywiście to wszystko zależy od naszych preferencji i od tego, co nas uspokaja, co nas relaksuje, co dla nas najlepiej działa, to warto zapewnić sobie komfortowe miejsce do słuchania tych materiałów, takie, gdzie czujemy się bezpiecznie, gdzie jest nam wygodnie, wykorzystać słuchawki, żeby zapewnić sobie jak najwyższą jakość tego dźwięku.
Czyli mówisz, żeby łączyć to wszystko razem, tak? Żeby łączyć to dotykowe...
Zależy, co nas właśnie uspokaja.
Tak, bo to takie fajne, żeby to wszystko jednak połączyć razem.
Każdy z nas jest inny i warto sprawdzać, testować i szukać nie tylko odpowiednich dźwięków, ale także odpowiedniego twórcy, ponieważ nie jest tak, że każdy twórca każdego zaspokoi, tylko... Trzeba szukać, trzeba.
A też właśnie na ten temat to byliśmy ostatnio w Polskim Związku Głuchych i podopieczni opowiadali, że nie są w stanie słyszeć wyzwalaczy, natomiast uspokaja ich głaskanie kota, czyli to mruczenie i ta taka wibracja tego kota, czy właśnie oglądanie piasku kinetycznego. O praniu dywanów nie było tam mowy, ale...
Ale powiedziałaś bardzo ciekawą rzecz dotyczącą tego, że to od najmłodszych lat, nie wiem, dotyk, tak, mówienie do dziecka i że to jest bardzo ważne. Jest taki, był zrobiony taki eksperyment, on to nie było zbyt etyczne, ale związane właśnie z tym, że matka z noworodkiem, która mówiła ciągle do niego i to dziecko super reagowało i druga część była taka, że w ogóle nie reagowała na to dziecko, tak, nie dotykała go, nie mówiła i dziecko było w takim stanie, wiecie, niepokoju i nie wiedziało, co się dzieje, zaczepiało tą matkę i tak dalej, więc to jest bardzo istotne, żeby...
Takie nieetyczne.
Tak, no właśnie mówię, że to nieetyczne.
Od razu mi się kojarzy z tym, jak ktoś chce dopiec takie znęcanie psychiczne troszeczkę z tym właśnie udawaniem, że obojętności i tygodniami nieodzywaniem się do siebie, to jest totalna przemoc.
Ale słuchaj, właśnie, bo to jest, bo my robiłyśmy badanie dotyczące przemocy pozafizycznej i ignorowanie. Pytałyśmy Polaków, które objawy to są symptomy, to jest przemoc pozafizyczna. Tylko 35% powiedziało, że ignorowanie to jest przemoc.
Niemożliwe.
Tylko 35%.
Nie ma czyli takie, świadomości tego,
ciche
to
dni,
jest.
Tak, ale to niektórzy tygodniami się potrafią.
Tak, teraz słuchaliśmy podcastu na temat przemocy i tam był przypadek pani, która mówiła, że mąż się do niej nie odzywał pół roku, a razem mieszkali, więc to jest po prostu...
Okropne.
Nie do pomyślenia, jak to jest w ogóle możliwe.
Miałem przykład w rodzinie, nie będę mówił kto, ale nie dotykało mnie. Ja byłem wtedy dzieckiem i patrzyłem na to z przerażeniem, bo pomimo, że ta osoba, która była karana, w cudzysłowie, moim zdaniem była naprawdę ofiarą w tym momencie, już później, bo wiadomo, że coś tam przeskrobała, ale ta kara była zupełnie nieadekwatna.
No, ale
do
w tobie to
czynu.
Zostało, skoro byłeś ofiarą tej przemocy, obserwując tą przemoc. Tak. Byłeś dzieckiem, które nie mogło zareagować, więc byłeś ofiarą tej przemocy również, bo to jest tak, że przemoc nie dotyczy tylko osoby, wobec której jest stosowana, ale również całego otoczenia.
Tak, czytaliśmy też o bardzo ciekawym projekcie, przeprowadzonym chyba w Stanach Zjednoczonych, tak? Gdzie nagrano dźwięki, które dla osób bezdomnych są takim dyskomfortem, przez które nie mogą zasypiać. Na przykład padanie deszczu na folię. To są dźwięki, które...
Ta kampania społecznościowa,
tak,
które
powodują, że oni nie mogą zasypiać, natomiast zostało to tak nagrane, żeby osoba, która to słucha, mogła zasypiać u siebie w domu. Czyli dźwięki, które z jednej strony dla kogoś mogą być dyskomfortem, mogą być również komfortem dla kogoś innego. I to...
Bo jak jesteś w bezpiecznym domu, to wracamy do tego poczucia bezpieczeństwa i czasami są takie gdzieś na Instagramie filmy, że jest piękny dom, taki ciepły, czujesz się tam taka otulona, masz książki, ciepły fotel i w ogóle jest cudownie i kakao, a za oknem jest deszcz albo śnieg, to wpływa to na ciebie dobrze, nie? Bo ty jesteś w tym właśnie. A to, co ty mówisz, to kapanie na folię, no to kurczę, to jest totalny stres, bo za chwilę...
A przy tym będąc pod namiotem z super ekipą, jak pada taki deszcz, to zupełnie nam nie przeszkadza, możemy być totalnie przemoczeni, ale nas to relaksuje, bawi wręcz. Natomiast osoby, które rzeczywiście są dotknięte bezdomnością, to dla nich to jest...
Super, że o tym mówicie, bo mówicie o kontekście. To znaczy, że pewne rzeczy mogą być w pewnych kontekstach odbierane pozytywnie, a w pewnych kontekstach negatywnie. I dlatego to, co Klaudia mówi, żeby dobierać kontekst i że ten kontekst może podbijać albo może osłabiać pewne rzeczy, jest po prostu super.
Bo masz pukanie do drzwi, kiedy czekasz na kogoś, a masz pukanie do tej sypialni, kiedy chcesz odpocząć, jak ktoś się dobija i coś od ciebie chce.
Tylko to mama może jakoś zawsze ma ten sam kontekst, że ktoś coś od ciebie
chce. Prowadziliśmy wywiady z gwiazdami, pytając, co uspokaja daną osobę, jakie dźwięki powodują, że im się lepiej zasypia i tak dalej. No i jedna z gwiazd, którą zapytaliśmy, powiedziała, że ją uspokaja taki potworny azjatycki deszcz walący w blaszany dach i może słuchać tego na maksa odkręconego i wtedy śpi na zawór. Przy tym to jest muzyk, więc coś ciekawe, że ten słuch ma bardzo...
Wolność, to jest tak... o wolności. No i widzicie, to jest właśnie to, że powiedziałam, że powiedzmy, jaki dźwięk cię relaksuje, a potem ci, gdzie jesteś rozpięty na tej osi, tak? No, tak? Jakby jesteśmy bardzo skomplikowani, więc tych osi jest wiele, natomiast na tej osi po dźwięku możemy człowieka...
Może to wyzwala w nim jakieś wspomnienia.
Tak, nie, myślę, że to jest wolność po prostu, to jest dźwięk wolności.
Natomiast jeśli chodzi właśnie o zapewnienie sobie idealnych doznań dotyczących ASMR, no to mamy również takie sesje indywidualne. Możemy zrealizować taką sesję sami, na przykład jeśli relaksuje nas stukanie w jakieś przedmioty, to możemy wykonać taki delikatny tapping na telefonie. Zresztą bardzo dużo osób właśnie stuka na telefonie. Czy na przykład poczesać sobie włosy. Więc te sesje ASMR również mogą być takie...
Krótkie paznokcie
i krótkie włosy. Ale, tak, ale to też może być dotykowy taki masaż
głowy.
To nie musi być akurat dźwiękowy. Tak. I właśnie wizyty u fryzjera czy w salonie masażu powodują to, że łączą nam się dotykowe wyzwalacze po części wizualne, ale właśnie z tymi dźwiękowymi. I ciężko jest czasem rozgraniczyć, bo te same działają na więcej zmysłów niż tylko jeden.
Tak, jeszcze możemy taką sesję sobie przeprowadzić z przyjaciółką albo z przyjacielem, czy nawet z mężem i poprosić go właśnie...
Nawet
żeby...
z mężem. To tylko...
A męż wtedy mamo.
Mamo, to jest inny dźwięk. Mama!
Tak, także te sesje też możemy przeprowadzić sobie we dwójkę, zależnie co nas relaksuje. Ostatnio oglądaliśmy film na temat takiego centrum, gdzie są przeprowadzone takie sesje i właśnie są konkretne pokoje i w każdym tym pokoju są jakieś inne wyzwalacze. I
to nie są tylko...
Tak, nie są tylko właśnie dźwiękowe, ale ktoś nas może dotykać pędzelkiem czy czesać.
Jak to oglądaliśmy, to czuliśmy dyskomfort, tak naprawdę, bo jakoś inaczej jest, jak mamy taką swoją kapsułę, gdzie możemy tak odbierać ASMR prawie wszystkimi zmysłami, a inaczej jest, jak idziemy gdzieś w obcym miejscu i nagle ktoś nam zawiązuje oczy i na nas mizia pędzelkiem, albo zamiata wokół
nas. Trudno by to było.
Tak, to jest naprawdę trudne. Ale też właśnie dlatego bardzo ciężko jest przeprowadzać badania nad ASMR, ponieważ potrzebujemy takiego spokoju, komfortu, a jednak tak, czy maszyny, jakieś rezonans, tomografia, te urządzenia powodują bardzo duży hałas, no i zamknięci, też nie czujemy żadnego komfortu, więc naprawdę to jest niesamowite, ile jeszcze rzeczy jest przed nami, żeby zrozumieć ASMR. W ogóle każdy jest inny, ciężko wytłumaczyć, tak jak z mizofonią, z wieloma jeszcze innymi odczuciami, gdzie mózg jest tak skomplikowany, żeby nad nim zapanować, to pewnie się nigdy nie zdarzy. Ale to jest niesamowite.
Fascynujące.
I musimy kiedyś jakieś badania wspólnie zrobić.
To jest fajne.
Jeszcze w tym roku.
Ja pamiętam, że kiedyś kropiono woskiem na skórę. Też z zasłoniętymi oczami i muszę powiedzieć, że dla mnie to było bardzo wyzwalające i właśnie mi się to bardzo podobało. Więc to jest chyba jednak kwestia, tak jak mówiłam, takiego poczucia wolności i też nie masz lęków sobie, tak? No to też jest jakby, i wtedy to może być bardzo przyjemne. Myślę, że to jest jakaś forma oddawania się komuś we władzę, tak? Że to od niego zależy. Więc myślę, że to jest właśnie coś takiego, że tracisz tą kontrolę, tracisz poczucie bezpieczeństwa i idziesz w inne doznania, więc dla mnie to na przykład mogłoby być całkiem spoko.
Tak. Dla mnie nie. Wiesz, ja brałam udział w takim no to było raczej warsztaty były dawno temu ze swoim mężem. Było tam takie ćwiczenie, że najpierw ja miałam zasłonięte oczy i on miał mnie tam prowadzić po tym pokoju, a potem na odwrót. I to było dla mnie tak mocne doświadczenie, bo kiedy ja miałam zasłonięte oczy, to bałam się, że on mnie gdzieś poprowadzi, gdzie ja walnę, walnę głową gdzieś tam w mur, a on mi dawał taką wolność, nie? Gdzieś tam kontrolując mnie, a ja się totalnie bałam, że się zagubię. Natomiast jak ja go prowadziłam, to ja go prowadziłam tak. Ręka tu, on mówi, kurde, czemu ty mnie tak krępujesz? Więc wiecie, no to ja miałam właśnie poczucie, że ja tracę kontrolę. Jak mam zasłonięte oczy, to nie mam zaufania.
Ciekawe doświadczenie.
I jeśli chodzi o ASMR, jeśli jesteśmy twórcami materiałów ASMR, to też odczuwamy te korzyści, więc jestem ciekawa, jak to jest u Was, ponieważ zrealizowałyście odcinek u nas w formie ASMR. Jakie są Wasze doświadczenia po tym nagraniu?
Wiesz co, my na początek, jak nas zaprosiliście do nagrania tego odcinka, to i wymyśliłyśmy, że będziemy opowiadać o kobietach.
Zapraszam gorąco, bo bardzo ciekawy.
To na początku ja byłam trochę taka zagubiona, co my, czy my mamy tylko opowiadać jaką treść socjologiczną, to będzie strasznie nudne, ale jak zaczęłyśmy wymyślać rekwizyty do tych postaci, do tych kobiet, to bardzo szybko nam się uruchomiła wyobraźnia, no nie? Z tymi, że do tej kobiety to, do tej kobiety to, i myślę, że poszłyśmy tak trochę na żywioł. Dla mnie to było fajne. Fajne doświadczenie, takie ciekawe, inne. Wyjście właśnie z tej mojej takiej strefy komfortu związanej z opowiadaniem o respondentach.
No, dla mnie to było bardzo wyjście ze strefy komfortu, bo ja mam mocne przekonanie, że to, co nas uspokaja, jest bardzo znaczące i bardzo intymne, więc gdzieś miałam takie wrażenie, że przekraczam swoją granicę intymności, co było dla mnie zaskoczenie, bo nie przypuszczałam, że tak jest, tak? Więc dopiero w trakcie nagrywania tego poczułam się taka bardzo odsłonięta. Nie wiem, wiecie co, bo tak jak mówimy o tym, co może u nas powodować dyskomfort, to dla mnie na przykład to spowodowało dyskomfort. Tak, więc to jest coś dla mnie bardzo intymnego, a dla Kasi nie było to intymne przeżycie, więc myślę, że tym też się różnimy, gdzie mamy te granice zawieszone i dokąd jesteśmy kreacją, a odkąd jesteśmy sobą. I to pewnie naruszyło to, kim ja chcę się pokazać, a kim jestem w środku.
Jabłuszko cię nie uspokajało?
Powiem ci, Kasia, tak. Oczywiście każdy, kto się denerwuje, ucieka w jakąś formę i to była forma żartu najnormalniej w świecie. Ona mi pozwoliła, takim była kanałem bezpieczeństwa, że się nie denerwowałam tą intymnością i dawałam swoją granicę. Także tak odpowiem na twoje pytanie. Natomiast mam wrażenie, że wielu ludzi u was w studiu może przekonywać się o tym, że jest zupełnie kimś innym niż jest w rzeczywistości, czy też sam odkrywać swoje pewne granice, które stawia w normalnym życiu. I wyobrażam sobie, że dla ludzi, dla których autokreacja jest podstawą bytu, pobyt u was może być bardzo szokujący i bardzo taki bolesny w takim dyskomforcie odsłaniania samego siebie.
Wiele osób właśnie nam bardzo dziękuje, że to jest zupełnie inne doświadczenie. Pomimo tego, że przez kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat, można powiedzieć, niektórzy pracują z mikrofonem na co dzień, pierwszy raz zdarzało im się szeptać do tego mikrofonu. Tak. I rzeczywiście, tak jak Dorotko wspomniałaś, na początku był dyskomfort, ale z biegiem nagrania powodowało to takie zastanowienie się, tak, otwieranie się. I nawet mieliśmy właśnie parę, która w pewnym momencie stwierdziła, że oni powinni więcej między sobą szeptać, chociaż i tak bardzo dużo rozmawiają ze sobą.
Nawet wiem, która polecamy.
Tak, świetny odcinek Pauliny i Maćka.
Wasz również jest bardzo popularny i naprawdę same dobre komentarze czytamy na temat tego odcinka. Naprawdę świetnie się ogląda, więc
dałyśmy z siebie więcej niż chciałyśmy na początku. Tak. Ja myślę, że to było, byłyśmy
chciałyśmy
prawdziwe.
Poopowiadać po prostu o innych kobietach.
No, tak, opowiedziałyśmy o sobie.
Już wiem, co chciałem powiedzieć odnośnie sportowców, czyli sportowców niezależnie od dyscypliny, bo mieliśmy i Kamila Sybszaka, piłkarza ręcznego, ale mieliśmy też Karolinę Pilarczyk, motosport. Każdy z nich żyje w takim tempie i wszystko szybko, szybko, szybko i trzeba szybko reagować, czy na boisku, czy na torze. I takie zatrzymanie się było dla nich czymś absolutnie nowym i zaskakującym. Powiedzieli, że nie chcą to jeszcze przeżyć kiedyś
ponownie. Bo to jest trudne, wiesz, trudno się zatrzymać w tym biegu i potem i nie mieć w międzyczasie gonitwy myśli, że coś tam przez tą godzinę się dzieje.
Także bardzo polecamy wizytę tutaj. Człowiek może odkryć w sobie drugie dno.
Ja pamiętam, że była u nas pani, która w czasie nagrania odebrała telefon od męża i odpowiadała mu szepcząc i mówiła się mąż, czemu do mnie, o, przepraszam, bo tutaj nagrywam, a jest nawet ciężko też się przestawić, jeśli zaczynamy tym takim szeptem, to potem przestawić się na normalne. Normalną rozmowę jest też ciężko.
Ona nigdy nie szepcze, przynajmniej nie przez tyle lat znamy. Więc dla męża też musiało to być zaskakujące, że odpowiada takim.
Ale inna kobieta.
Tak.
Wiecie co, bardzo dużo, pamiętam, było takich zajęć z emisji głosu i skrzyczenia. I to jest jak w drugą stronę, tak? Mhm. Że ten krzyk też wyzwalał jakieś straszliwe emocje w ludziach, którzy dotąd nie krzyczeli, albo krzyczeli zachowawczo, nazwijmy, i to wyzwolenie tego krzyku dawało oczyszczenie. Ja myślę, że szept daje bardzo podobne efekty, więc nie zawsze trzeba krzyczeć, żeby zostać usłyszanym i żeby samego siebie usłyszeć.
To jest ciekawe, bo w takich sytuacjach, nie wiem, w kłótni, tak? Jeżeli druga osoba zaczyna mówić powoli i cicho, może to spowodować, nie wiem, zdenerwowanie, ale musisz się skupić tak na tym, co ona...
To też jest manipulacja zwykła. Zależy kiedy.
Jakby obie osoby zaczęły szeptać, to automatycznie mówimy wolniej.
I lepiej się słyszymy,
ale zastanawiamy się, co mówimy, tak jak właśnie mówiłaś, Kasiu, że no później wielu słów, które nie powinny paść, możemy uniknąć.
Tak.
Dokładnie. Jeśli chodzi o zastosowanie ASMR, 98% odbiorców wykorzystuje te materiały właśnie w celach zasypiania, czyli relaksu przed snem. Ale ASMR ma potwierdzone działanie prozdrowotne, obniża tętno, pomaga jako takie narzędzie dodatkowe w leczeniu depresji, w nerwicach lękowych, pomaga w koncentracji, w kreatywności. Ma wiele zastosowań zależnie od tego, jak na nas działa, bo może również pomóc w walce ze stresem, czyli nas po prostu relaksuje. I też pomaga w leczeniu uzależnień, bo jeśli jesteśmy chorzy na zakupoholizm i sięgamy po ten nauk w sytuacjach stresujących, to jeśli wyeliminujemy ten stres, pewno uda nam się.
Już wiemy, że w tej chwili, że w ośrodkach leczenia uzależnień są wykorzystywane stosowane tak, i mindfulness, ale też i właśnie ASMR, a chcielibyśmy rozszerzyć to i z czasem dodać nasze materiały ASMR, które by powodowały to, że jeszcze większą koncentrację, jeżeli ktoś się skupia na przykład na kolorowaniu, żeby mógł słyszeć na przykład dźwięk tego, co koloruje, tak? Czyli ogień jakiś, to skwierczący ogień wtedy słuchać, albo wodospad jak wodę i tak dalej, to by mogłoby jeszcze bardziej wpłynąć. No i co ciekawe też właśnie w tych ośrodkach uzależnień, gdzie słuchają materiałów ASMR, żeby szybciej zasnąć, czyli nie tylko taka koncentracja w danym momencie, tylko żeby zasnąć, że też ta walka z bólem gdzieś jest troszkę załagodzona. A wiecie, że firma Microsoft zrobiła badania na temat czasu naszej koncentracji, naszego skupienia i wyszło, że maksymalnie 8 sekund jesteśmy w stanie się skupić. Tak, przy czym przegrywamy ze złotą rybką, która 9 sekund jest w stanie wytrzymać w stanie koncentracji.
Ciekawe jak muszka owocówka.
Muszka owocówka bije wszystkich na głowę.
Jeśli chodzi o skupienie, to na pewno.
Tak, ale pani doktor Franciszka Apri, która dostała nagrodę za badania wpływu ASMR w edukacji, twierdzi, że twórcy ASMR wciąż nie zdają sobie sprawy, nad jaką przepaścią stoją, jak bardzo są potrzebni. I porównuje zjawisko ASMR do takiej rewolucji rock'n'rolla z lat 50., gdzie wtedy walczyliśmy z nierównościami społecznymi czy surowym wychowaniem. W tej chwili przez to nasze potworne przebodźcowanie, zestresowane społeczeństwo potrzebujemy czegoś, co nas uspokoi i uspokoi bez efektów ubocznych i bardzo łatwo dostępne, więc ASMR jest naprawdę czymś niesamowitym, co według nas też ma ogromną przyszłość.
Ciekawe jest też to, że działa na inne gatunki, że zwierzęta mogą również się uspokajać, słuchając materiałów ASMR. Oczywiście nie ma co zmuszać psa czy kota. Chociaż koty wykazują szczególną wrażliwość, jeśli chodzi o te materiały. I dużo twórców zagranicznych tworzy materiały dedykowane właśnie kotom. Więc tutaj nie mamy
kota,
żeby przeprowadzić badania.
Nie mamy kota, mamy psa wielkości kota. I który doskonale też reaguje na ASMR, ponieważ absolutnie nam nie przeszkadza w naszych codziennych live'ach czy nagraniach.
Zasypia.
Z reguły sobie zasypia, tak, i relaksuje się, chyba że jest wyjątkowo wyspany. No i tak zmierzając powoli do końca, podsumowując, nie da się rozdzielić dźwięków na czarne i białe, czyli to, co właśnie wielokrotnie powtarzaliśmy. I dokładnie tak samo jest z materiałami ASMR. Każdy z nas jest inny, więc trzeba dać sobie szansę testować, poszukać tego, co na nas działa.
Tak, dziękujemy bardzo i zachęcamy do subskrypcji kanału podcastu Różne Rzeczy. YouTube, Spotify oraz Apple Podcast to są miejsca, gdzie znajdziecie ten wspaniały materiał.
Tak, naszymi gośćmi były
Kasia Krzywicka z Dunek
i Dorota Peret-Jatkowicz z socjolożki.pl. Znajdziecie nas na Instagramie. Zapraszamy.
Dziękujemy bardzo.
Klaudia Leclerc
i Jarosław Antoniak.
A teraz 5 krótkich dźwięków, które u większości powodują dyskomfort. Zakończenie próbka tego, co na co dzień możecie znaleźć na naszym kanale.
Dziękujemy za wysłuchanie. Więcej odcinków naszego podcastu znajdziesz na www.lotsdesign.com.
Działamy dzięki wsparciu Łódzkiego Centrum Wydarzeń i Urzędu Miasta Łodzi.